Drodzy bracia i siostry, co stanowi o wartości człowieka? Jego sukces zawodowy, ilość majątku, który nagromadził, osiągnięcia na polu sportu, sztuki czy muzyki, wysokie stanowisko. Co stanowi o wartości człowieka? Rozważymy to na przykładzie gazeli, ale nie zwierzęcia, tylko kobiety, która miała na imię Gazela. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, od 36 do 42 wersetu, bo to są istotne szczegóły w tym doniesieniu, prostym, krótkim, ale bogatym w treść. 9 rozdział Dziejów Apostolskich, od 36 do 42 wersetu. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica o imieniu Tabita, co znaczy Dorkas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w sali na piętrze. A ponieważ Lidda leży blisko Jafy, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Wtedy Piotr stał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nimi. A Piotr wygonił wszystkich, klęknął i modlił się. Potem zwrócił się do zmarłej i powiedział: Tabito, wstań! A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę i podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana. Na początek zobaczmy, co to za miejscowość Jafa. Ona istnieje także dzisiaj. Jest to nadmorskie miasto portowe na zachodnim wybrzeżu Judei. Ono jest znane z innych ksiąg także, ponieważ tam na przykład sprowadzano drogą morską cedry Libanu. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, druga księga Kronik, drugi rozdział, werset 16. A my nawycinamy drzew z Libanu, ile ci będzie potrzeba, i sprowadzimy je morzem na tratwach do Jafy, a ty je każesz sprowadzić do Jerozolimy. To są słowa Hurama, króla Tyru, skierowane do Salomona. To wyborne drewno było transportowane drogą morską właśnie do portu w Jafie, a później drogą już lądową do Jerozolimy na budowę świątyni. Księga Ezdrasza ma podobną myśl, 3 rozdział, werset 7. Dali też pieniądze kamieniarzom i cieślom oraz żywność, napój i oliwę Sydończykom i Tyryjczykom, aby przywozili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy, zgodnie z zezwoleniem Cyrusa, króla Persji. To już na odbudowę świątyni. Ale znana jest ta miejscowość też z doniesienia o pewnym proroku uciekinierze. Był taki prorok uciekinier, Jonasz, który znany był z braku miłosierdzia do pogan. On im życzył źle, nie cieszył się z ich nawrócenia, jak wiemy. I właśnie czytamy, że on przybył do Jafy. Zobaczmy Jonasza, 1 rozdział, werset 3. Ale Jonasz wstał, aby uciec do Tarszyś sprzed oblicza Pana i przybył do Jafy. To może wystarczy. Tam jest powiedziane o okręcie, także było to miasto portowe związane z Morzem Śródziemnym. Dlaczego na początku wspomniałem o gazeli? Ponieważ zarówno aramejskie imię Tabita, jak i greckie tłumaczenie Dorka znaczy gazela. I przyjrzyjmy się tej kobiecie. Nie wiemy nic o jej wieku, wiemy tylko tyle i aż tyle, że to była uczennica. Czytamy: pewna uczennica. Występuje tu greckie słowo matetria, które występuje tylko raz w rodzaju żeńskim w całym Nowym Testamencie, natomiast odpowiednik męski, kim matetes, występuje aż 268 razy w Nowym Testamencie. Czyli termin uczeń jest bardzo ważny w chrześcijaństwie, choć w dzisiejszych czasach Dla wielu niekoniecznie. Dla porównania termin chrześcijanin, który nie wywodzi się od chrztu, tylko od Chrystusa, Christianos, czyli człowiek chrystusowy, naśladowca, zwolennik Chrystusa, występuje tylko 3 razy w całym Nowym Testamencie. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, werset 26, gdzie jest powiedziane, że uczniów właśnie w Antiochii nazwano chrześcijanami. W 26 rozdziale, wersecie 28, gdzie Herod Agrypa mówi do Pawła podczas jego przesłuchania: niedługo przekonasz mnie, abym został chrześcijaninem. I pierwszy list Piotra, 4 rozdział, werset 16, który mówi, że jeżeli człowiek cierpi jako chrześcijanin, to niech nie uważa tego za hańbę, lecz tym imieniem, czyli właśnie Chrystus, wielbi Boga. Nie będziemy tu statystycznie porównywać, czy ważny jest termin chrześcijanin czy uczeń, ale trzeba powiedzieć, że warto wiedzieć o tym, co to oznacza. Bo w pierwszym wieku też chrześcijan nazywano zwolennikami drogi pańskiej. Jest kilka takich wersetów, gdzie powiedziano, że to są zwolennicy drogi. A zatem służenie Chrystusowi, służenie Bogu nie polegało na czymś takim: mam zbawienie, cieszę się i koniec. Jestem zadowolony, żyję sam dla siebie i nic mnie nie obchodzi ten świat. Już mam bilet do nieba w kieszeni i nikt mnie nie obchodzi ani nic. Tak tego nie rozumiano. Co to oznacza właśnie ten termin uczeń lub uczennica? Nie oznacza jedynie ucznia w sensie szkolnym, ale posiada głęboką treść życiową. Ten termin grecki pochodzi od czasownika znaczącego uczyć się, przyswajać przez doświadczenie, i w świecie grecko-żydowskim oznaczało ono ucznia przywiązanego do nauczyciela. Nie tak jak dzisiaj, że uczniowie korzystają z lekcji, ale no rzadko do którego nauczyciela się przywiązują. Taki uczeń w tamtym kontekście oznacza kogoś, kto nie tylko słucha, ale co najważniejsze, naśladuje styl życia swego mistrza. To już jest coś głębszego. Chodzi o osobę pozostającą w relacji zależności i posłuszeństwa również. Więc widzimy, że to jest coś więcej, to słowo uczeń, uczennica. W kontekście judaizmu uczeń rabina chodził dosłownie za nim i duchowo chodził za nim. Po prostu wzorował się na nim. Uczył się interpretacji prawa przez obserwację życia swojego nauczyciela. A w Nowym Testamencie co oznacza uczeń? Oznacza relację osobową z Panem Jezusem. Oznacza kogoś, kto odpowiedział na wezwanie Pana Jezusa: pójdź za mną. To wezwanie na początku Ewangelii się pojawia, na przykład Mateusza 4,19, zobaczmy. I powiedział im: chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Czyli uczeń Pana Jezusa to ktoś, kto wchodzi z nim w osobistą więź. Nie tylko przyjmuje jego naukę do rozumu, ale też ma z nim więź. I to jest fundamentalna różnica. Wiadomo, że chrześcijaństwo ma pewne prawdy wiary, które trzeba rozumem też przyjąć. I podstawy wiary są bardzo ważne, żeby mieć poprawną naukę. Zwłaszcza dziś, gdzie w internecie fałszywi prorocy i nauczyciele mają takie łatwe zadanie, bo wystarczy, że otworzą kanał, stronę internetową i szerzą swoje herezje. Ale samo przyjęcie rozumem podstaw wiary nie wystarczy. Przede wszystkim bardzo ważna jest relacja z osobą, która tą naukę dała. Już Stary Testament, Pisma Hebrajskie, mówił o tym, co jest wartością człowieka, który jest wierzący. Zobaczmy do Księgi Jeremiasza, 9 rozdział, 23 i 24 werset. W niektórych przekładach jest to 22 i 23. Tak mówi Pan: niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Zobaczmy. Tutaj jest mowa o tym, że sama mądrość w oderwaniu od Boga nie stanowi o wartości człowieka. Sama siła fizyczna, która jest wartością, zaznaczam, że mądrość jest wartością. Siła fizyczna też jest wartością. Dobra sylwetka, dobre zdrowie, dobra forma fizyczna jest wartością, ale też jest wartością względną. W obliczu czegoś zaraz o czym powiemy. Podobnie bogactwo to jest pewna wartość, ale wszystko to blędnie w obliczu wartości, jaką jest znajomość Boga. Bo ani swojej siły fizycznej, ani swojego bogactwa, ani też całej swojej wiedzy niekoniecznie weźmiemy do wieczności. Natomiast zmierzamy do Boga, który jest wieczny. I przy Nim nasza wiedza również cząstkowa zblednie w obliczu pełnej chwały Boga. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, z kim się związaliśmy. Te wszystkie rzeczy mają wartość, ale w obliczu wieczności, gdzie zmierzamy do pełnego zjednoczenia z Bogiem, one bledną, one tracą na ważności. Dlatego na przykład przypowieść o bogaczu i Łazarzu pokazuje dwóch ludzi. Jeden, człowiek sukcesu, ucztuje codziennie po królewsku, ubiera się po królewsku w purpurę i bisior. Po prostu jest, no można powiedzieć, dla wielu ideałem. No ten to dopiero mu się powiodło. U jego wrót spoczywa owrzodziały żebrak. Można powiedzieć, nieudacznik, nie udało mu się. Godny politowania. Ale co się dzieje po śmierci? Jeden jest błogosławiony. Abraham mówi, Łazarz zaznał zło. Teraz jest właśnie błogosławiony. Bogacz zaznał wiele dobra, ale teraz cierpi męki. Dlaczego cierpiał męki? Był całkowicie obojętny na los drugiego człowieka, gdzie miał tutaj pod bokiem okazję pomóc. Nie miał serca, nie interesował się tym biednym. On się cieszył, jeżeli by mógł resztkami ze stołu bogacza się nasycić. I zobaczę, jeden jest szczęśliwy na wieki, mimo że po ludzku poniósł życiową porażkę. Był żebrakiem, był w dodatku cały cierpiący i chory, owrzodziały. Ale karta się odwróciła. Jeden po śmierci cierpi i będzie cierpiał na wieczność. Słowo Boże mówi, że nie mają wytchnienia ani we dnie, ani w nocy ci, którzy są potępieni. Więc zobaczmy, jak różnie można spojrzeć na to, co jest wartością człowieka. Łazarz, ktoś by powiedział, przegrał swoje życie. Nie czytamy, żeby był grzesznikiem, tylko nie powiodło mu się, po prostu był żebrakiem. I w dodatku ciężko chorym. I nie miał znikąd pomocy. Bogacz, człowiek sukcesu, ale co z tego? W wieczności potępione. I to jest taki przykład, który ilustruje, że ktoś może nie zaznać wielkiego szczęścia na tym świecie, ale w wieczności być błogosławiony. I zobaczmy, że apostoł Paweł też był świadom wartości, które miał, ale też ich względnego charakteru. List do Filipian, 3 rozdział, zobaczmy. Od 4 wersetu. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany 8 dnia, z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaje za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. Inny przykład mówi za śmieci. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Zobaczmy, ten człowiek miał wszelkie dane, żeby się chlubić. Zgodnie z prawem został obrzezany 8 dnia. Pochodził z rodu, z którego pochodził pierwszy król Saul, z rodu Beniamina. Należał do najsurowszego stronnictwa izraelskiego, do faryzeuszy. Według kryteriów judaizmu dobrze się przysłużył dla niego, bo prześladował Kościół, który uchodził za sektę. Starał się też być pilny w przestrzeganiu całego prawa. I to wszystko, co wydawało mu się zyskiem w porównaniu z Chrystusem, stało się niewiele warte. Poznanie Pana Jezusa. I tu musimy sięgnąć do terminu poznanie, bo już w Jeremiasza czytaliśmy. Poznanie w sensie biblijnym to nie samo przyswojenie sobie pewnego zestawu wierzeń. To nawiązanie międzyosobowej, bliskiej, serdecznej, intymnej więzi z Bogiem Ojcem, z Panem Jezusem. Tutaj akurat apostoł Paweł mówi o wartości poznania Pana Jezusa. Więc widzimy, że o wartości człowieka tak naprawdę świadczy to, kogo zna. Czy zna Boga, czy ma z Nim więź, czy utrzymuje więź, która przetrwa do wieczności. Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana 17, rozdział, werset 3 powiedział: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jednym tchem wymienia Ojca i Syna. Relacja z Ojcem i Synem, jak też pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 3 podkreśla. Czyli to jest wielka wartość. To jest wielka wartość w życiu człowieka, posiadanie bliskiej, serdecznej więzi z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem. I naśladowanie Chrystusa czyni z nas naśladowców Jego. Naśladujemy Jego styl życia, Jego postawę, pokorę, posłuszeństwo Ojcu, miłość. Pan Jezus wzywa nas do naśladowania, do tego, żebyśmy byli Jego uczniami. Ewangelii Łukasza 9:23. Mówił też do wszystkich: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Czyli uczeń to ktoś, kto upodabnia się do mistrza, kto potrafi zrezygnować z własnych jakichś aspiracji i poddać się mistrzowi z własnej woli. Posłuszeństwo i poddanie się z tym wiąże. Uczeń nie jest obserwatorem, ale podporządkowuje swoje życie nauce Pana Jezusa. Uznaje Jego autorytet jako Pana. Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 31 i 32, możemy przeczytać. Ewangelii Jana, 8 rozdział, 31 i 32 werset. Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I trwanie w nauce Chrystusa wiąże się z uczniostwem. I jest to proces przemiany. Bycie uczniem to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Jest to uczenie się, korygowanie swego życia, wzrastanie duchowe. Uczeń Chrystusa to jest ktoś, kto jest w drodze. Jest to dynamiczna tożsamość. To jest człowiek, który się rozwija. A nadto też pozyskuje innych uczniów. Bo Pan Jezus dał wielki nakaz misyjny Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, werset 19. I nie mówił, żeby tylko nawrócić ludzi, ale czynić ich uczniami. Zobaczmy. Mateusza, 28 rozdział, wersety 19 i 20, nawet od 18. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. Zobaczmy, nie tylko nawrócenie, ale i nauczanie wszystkiego, co Pan Jezus przykazał, czyli pozyskiwanie kolejnych uczniów, a ci uczniowie pozyskują następnych. Czyli podsumowanie. Uczeń Chrystusa lub uczennica Chrystusa to osoba, która w relacji z Panem uczy się, naśladuje Go, poddaje Mu swoje życie i uczestniczy w Jego misji. Ale wróćmy do naszej Tabity, czyli Dorcas, i zobaczmy, jak to u niej zadziałało, to uczniostwo. Czytamy w wersecie 36, część B, jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. Wiadomo, że to nie jest tak, że człowiek nienawrócony będzie na przykład przeprowadzał babcię przez ulicę, albo niewidomego, albo będzie dawał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zapracuje na zbawienie bez wiary w Jezusa. Nie ma takiego czegoś. Biblia mówi o zbawieniu z łaski przez wiarę. Przypomnijmy sobie list do Efezjan, 2 rozdział od 8 do 10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Czyli zobaczmy, zbawienie jest z czystej łaski Bożej, jest to dar Boży i człowiek nie ma podstaw do chlubienia się. Ale zbawieni jesteśmy z łaski, przez wiarę, do dobrych uczynków. Bo czytamy, że jako ludzie stworzeni w Chrystusie mamy spełniać dobre uczynki, które Bóg wcześniej dla nas przygotował. I kawałek wcześniej, jak zajrzymy do listu do Galacjan, 5 rozdział, werset 6, czytamy: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Czyli wiara będzie aktywna. Harmonizuje to z nauką Pana Jezusa z Kazania na Górze, 5 rozdział od 14 do 16. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. I właśnie o Tabicie czytamy, że ona owocowała w dobre uczynki i udzielała jałmużny. Jałmużna, dzisiaj to słowo trochę obco brzmi, dobrowolne datki na rzecz potrzebujących, tak? Cała Biblia zachęca do wrażliwego serca na potrzeby ludzi ubogich. Oczywiście Biblia nie zachęca, żeby dawać narkomanowi na kolejną działkę heroiny, czy alkoholikowi na małpkę tak zwaną, ale jest wielu ludzi, którzy są w autentycznych potrzebach i Słowo Boże o tym mówi. Już Księga Przysłów w wielu miejscach zawiera dość przejmujące świadectwo o na temat troski o ubogich. 21 rozdział, werset 13 Księgi Przysłów. Kto zatyka swe ucho na wołanie ubogiego, ten sam będzie wołał, a nie zostanie wysłuchany. Bardzo mocne, prawda? 19 rozdział, werset 17. Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a On mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Także troska o potrzebujących jest jak najbardziej wskazana. Pan Jezus w Ewangelii według Łukasza, 12 rozdział, werset 33 mówi: sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie niszczy. Zobaczmy do listu do Galacjan. Apostoł Paweł, kojarzymy go z głoszeniem Ewangelii, ale na co też kładł nacisk? Galacjan, 2 rozdział, werset 10. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Wyobrażamy sobie taki apostoł, głosiciel Ewangelii, gorliwie starał się zatroszczyć o ubogich. I są wśród nas osoby, które troszczą się o potrzebujących. I chwała Bogu za takich. Oczywiście troska o sprawy duchowe jest niezwykle ważna, żebyśmy mieli serce też dla ludzi zagubionych, którzy potrzebują z kolei miłosierdzia duchowego, to znaczy, żeby im przekazać Chrystusa, przekazać Ewangelię. I chciałbym podzielić się takim świadectwem, ono nie jest nowe, z Australii. Był taki nasz bardzo prosty brat, który ewangelizował przez wiele lat na wybrzeżu australijskim. Po prostu podchodził do turystów, do różnych ludzi, którzy tam byli i mówił: jak ci się wiedzie, jak tam dzień mija, no życzę ci dobrego dnia, ale wiesz co, chcę ci jedną rzecz powiedzieć. Są dwa miejsca, jest niebo i jest piekło i zastanów się, gdzie ty się tam znajdziesz. Tylko tyle umiał. No i pewien pastor z Wielkiej Brytanii poznał różne osoby, które się nawróciły pod wpływem tego prostego świadectwa. Nawet poznał brata z Indii, który potem założył wiele zborów w Indiach. Po tym, jak się nawrócił, bo był tam też jako pracownik morski i usłyszał to. I bardzo wielu ludzi się nawróciło pod wpływem tego prostego świadectwa i nawet zbory powstały w Indiach. I ten brat, pastor z Anglii, postanowił odszukać tego człowieka. Pojechał tam na wybrzeże do tej miejscowości w Australii i zapytał, gdzie jest ten człowiek, który tak tu głosił, bo nie widać go. On jest ciężko chory, leży w szpitalu. Poszedł do niego do szpitala, no i powiedział: bracie, chcę ci zakomunikować, że wiele osób się nawróciło pod wpływem twojego zwiastowania. On rozpłakał się, mówi: jesteś pierwszym, który mi w ogóle coś takiego powiedział, że moja ewangelizacja nie poszła na marne. Więc warto siać, bo naprawdę nie wiemy tak do końca, jaki to przyniesie rezultat. Księga Kaznodziei zachęca nas, żeby siać, po prostu siać i nigdy nie wiemy, jaki to przyniesie efekt. 11 rozdział, werset 6. Księgi Kaznodziei. Rano siej swoje ziarno, a wieczorem nie pozwól spocząć swoje ręce, gdyż nie wiesz, co się uda. Czy to, czy tamto, czy też oboje będą równie dobre. Może to trochę nie jest w pełni oddane, jak trzeba, ale rzecz w tym, żeby siać. Czasami nie wiemy, kiedy przyjdzie efekt. I wróćmy do naszej Tabity. Widzimy dobre uczynki, widzimy jałmużnę, ale widzimy też kobietę, która miała na tyle środków, że kupowała materiały i szyła ubogim wdowom stroje. Pamiętajmy realia pierwszego wieku, nie było emerytur ani rent. Wdowy były zdane na pomoc rodziny, ewentualnie swojej wspólnoty. I czytamy tutaj w wersecie 39, obstąpiły go wszystkie wdowy płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nimi. Więc widzimy, że troszczyła się o taką ważną rzecz jak odzież dla tych wdów, które zostały bez mężów. I ona miała dobre serce, nie robiła tego z jakimś wypominaniem. Nie, była kochaną osobą, miłą, serdeczną, bo płakały wręcz te kobiety. Czyli miała dobre serce, dobre usposobienie. I to, drodzy, jest wartość, którą zabierzemy ze sobą do wieczności. Jakie mamy serce? Czy naprawdę interesujemy się drugimi ludźmi? Nie chodzi o to, żeby zaglądać komuś do garnka, wtrącać się w nie swoje sprawy, ale czy okazujemy taką życzliwość, troskę, dostrzegamy ludzi w potrzebie? Znam naszego brata, który pewnego razu zrozgotany Były świadek wykluczony, posypało mu się małżeństwo, żona się rozwiodła z nim. Siedział załamany na ławce. Podszedł do niego pastor, wziął go na pizzę. Widział, że ten człowiek jest zdołowany. Ten brat nasz do dzisiaj jest wierzącym człowiekiem. Bo znalazł się ktoś, kto miał dla niego serce, kto go zobaczył w jego bólu, w jego cierpieniu i nie zostawił go. Więc to jest taka dla nas nauka. I to się pięknie tutaj skończyło. Wiemy, że apostoł Piotr został przywołany. Dlaczego został przywołany tam do tej Jafy? Chociaż był w Lidzie. Bo już się dowiedzieli, że Bóg przez niego uzdrowił sparaliżowanego Eneasza, który 8 lat leżał w łóżku. I mieli nadzieję, że coś zrobi w sprawie Dorkas, czyli Tabity. I nie zawiedli się. Powiedział do niej: Tabito, wstań, a ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. I czytamy, że rozniosło się to po całej Jafie. Wielu uwierzyło w Pana. Wdowy oczywiście były szczęśliwe, że ich przyjaciółka żyje. I tu musimy sobie powiedzieć o roli cudów w Piśmie Świętym, jak jest to objawione. Cuda nie są celem samym w sobie. Nie ma czegoś takiego, że w ofierze Chrystusa zagwarantowane jest dla nas uzdrowienie z każdej choroby. To jest herezja. Głównie Księga Izajasza, 53 rozdział, mówi o uzdrowieniu z choroby duchowej, z grzechu. Natomiast oczywiście list Jakuba nas zachęca, 5 rozdział, 13 wersetu, że jeżeli chorujemy, i tu nie chodzi o jakiś katarek, mamy prawo i przywilej jako członkowie zboru przywołać starszych zboru, aby pomodlili się z namaszczeniem olejem nad nami. To jest normalna droga. I Bóg może uzdrowić, ale nie musi. Często uzdrawia. Przede wszystkim jednak znaki i cuda były i są na terenach misyjnych poświadczeniem prawdziwości głoszonej Ewangelii. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 14 rozdział, werset 3, które mówią, jak Pan Jezus się przyznawał do apostołów. I byli tam przez długi czas, odważnie mówiąc w Panu, który dawał świadectwo słowu swojej łaski, sprawiając, że przez ich ręce dokonywały się znaki i cuda. Czyli dawał świadectwo słowu swojej łaski, słowu Ewangelii. I dzisiaj też i od wieków na terenach misyjnych Bóg szczególnie tam sprawia cuda, aby pozyskać ludzi tym świadectwem. List do Hebrajczyków mówi w wersecie 4, że Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. Pewien misjonarz głosił na jednym terenie i zapytał mieszkańca pewnej wsi, takiej dużej, czy słyszał Pan dobrą nowinę, czy słyszał Pan Ewangelię? On odpowiedział: widziałem Ewangelię. On zdziwiony mówi: jak to? Mieliśmy człowieka, z którym mieliśmy istne utrapienie. Palił opium, był awanturniczy, wszystkim dokuczał, był nie do wytrzymania. Wszystkim nam dał się we znaki. I tacy jak ty tu przybyli i on całkowicie się zmienił. On jest chodzącą Ewangelią. Widzimy, jak Bóg zmienia. I największym takim cudem pod słońcem jest tak naprawdę głębokie nawrócenie grzesznika. Słowo Boże mówi, że jest wielka radość wśród aniołów Bożych, co, wiecie, to jest taki język obrazowy. On nie ma na celu pokazać aniołów, ale że Boga, którego otaczają aniołowie, jest wielka radość Pana Boga, jak się nawraca grzesznik. Także, drodzy, pora na podsumowanie. Pytaliśmy, co stanowi o wartości człowieka, czy jego sukces zawodowy, czy ilość majątku, który nagromadził, osiągnięcia na polu sportu, sztuki czy muzyki, czy wysokie stanowisko. Na przykładzie Tabity, Dorkas widzimy, że tym, co ją wyróżniło, było to, że była uczennicą Chrystusa. uwierzyła z łaski w Pana Jezusa, uwierzyła w Jego krzyż, zbawienie darowane w Chrystusa, przyjęła chrzest, stała się członkinią wspólnoty chrześcijańskiej. I to ziarno prawdy z łaski wytworzyło w niej piękny owoc, że była faktycznie uczennicą. Naśladowała miłość Chrystusa, ponieważ czyniła dobro innym, wspierała potrzebujących. No i była taką miłosierną krawcową. Gromadziła materiały i szyła ubrania ubogim wdowom. Więc tak naprawdę, co jest wartością? Uczeń Jezusa to ktoś, kto zna swego Pana, kto ma z Nim bliską relację, kto jest posłuszny też tak jak Jezus, nasz Pan na ziemi, Ojcu, pełni wolę Ojca. To ktoś, kto ma więź, która przetrwa do wieczności, bo wiele rzeczy w tym świecie ma względną wartość. Czy to, że nam się powiedzie w sprawach zawodowych, to jest dobre. Dzięki temu możemy się utrzymać. Czy że prowadzimy szczęśliwe życie rodzinne, też jest piękna sprawa. Bo wychowujemy dzieci też w bojaźni Bożej dla wieczności. Dzieci są nam wypożyczone przez Pana Boga, a tak naprawdę wychowujemy je, żeby zostały naśladowcami Chrystusa, znalazły się w wieczności razem z nami. Więc to wszystko ma wartość. Ale najważniejsze jest to, czy znamy Boga. Czy znamy Boga, czy znamy Pana Jezusa w sensie bliskiej, serdecznej, intymnej więzi, która przetrwa do wieczności. Że znajdziemy się przed obliczem Boga i jak mówi Księga Objawienia, Jego imię będzie wypisane na naszym czole i będziemy oglądać Jego oblicze. 22 rozdział Księgi Objawienia. Więc to jest wartość, która przetrwa do wieczności. I dzisiejszy świat ma masę czynników rozpraszających uwagę. Odkąd weszły media elektroniczne, można tak zająć swój umysł, to jedno leci za drugim. Wystarczy otworzyć coś. A trzeba pamiętać, nie dać się przez zewnętrzne rzeczy i te wszystkie też atrakcje systemu handlowego czy cokolwiek zbić z tropu. Zawsze pamiętajmy, do czego zmierzamy, że zmierzamy do wieczności z Bogiem, z Panem Jezusem i to jest tak naprawdę największa wartość. I drogi bracie, droga siostro, jeśli w czymś ci się nie powiodło w życiu, nie jesteś zadowolony, zadowolona, coś cię uwiera, coś jest nie tak, to pamiętaj, że największe szczęście jest przed nami. I największa radość jest w przyszłości, gdzie Bóg otrze wszelką łzę, nie będzie śmierci, mozołu, krzyku, bo Chrystus wysłużył na krzyżu Golgoty nam wszelkie cudowne dobrodziejstwa. Więc nawet jeśli tutaj nie udało ci się w czymś, czy się nie uda, o twojej wartości nie decyduje sukces w tym świecie, ale tak naprawdę kim jesteś przed Bogiem? Kim jesteś przed Bogiem i kim jesteś też dla innych ludzi? Czy masz takie serce jak Tabita? Czy masz taką miłość? I pamiętaj, że także ta miłość jest owocem działania łaski Bożej w nas i Ducha Świętego. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 5 mówi, że miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Więc takim słowem chciałem się podzielić i mam nadzieję, że przekazałem w sposób zrozumiały, bo tym tematem od długiego czasu żyję. Dziękuję Bogu za to wszystko. Amen.